Musiałam odbić się od jakiegoś totalnego dna, totalnej rozpaczy, żeby nie dać się jej wciągnąć, to chwyciłam się czegoś, co było we mnie. I czym teraz jestem, bo jestem opowiadaczem.
Widzę twarze w czasie opowiadania i bardzo to lubię. Zwykle jest ten przepływ taki cudowny. Ja wtedy po prostu fruwam.
Jak zwykle zamknijcie na chwilkę oczy. Wsiadamy na nasz galeon baśni. Kołysze nas fala. A my odpływamy od naszych codziennych spraw w krainę opowieści. Otwórzcie oczy. Nauczę was pewnej piosenki. Idzie sobie głupi Jasiu.
Idzie sobie Jasiu.
Słonko świeci, śpiewa ptak.
Słonko świeci, śpiewa ptak.
Czy on jest naprawdę głupi?
Czy on jest naprawdę głupi?
Może nie. A może tak?
Może.
I teraz spróbujemy to zaświecić. Uwaga. Idzie sobie głupi Jaś, słonko świeci, śpiewa.
Bajarka. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Cześć, ale chodź. Linitku, uspokój się, usiądź grzecznie. Dupcie usać. O tak.
My jako środowisko nazywamy siebie opowiadaczami, a ja lubię o sobie mówić bajarz, po prostu bajarz. W Białymstoku opowiadam od 10 lat w kawiarni. Ja tropię w baśni psychologię. Baśń uczy nas o życiu, o relacjach międzyludzkich, podpowiada rozwiązania, działa też na podświadomość, ponieważ ona nie wykłada kawę na ławę. Bajkoterapia współczesna to jest laser. Na przykład dziecko się boi ciemności, więc wymierzamy ten laser w tą ciemność i próbujemy ułożyć bajkę, żeby ten problem ogarnąć. Ale już to, co naokoło, dlaczego dziecko się boi ciemności? My nie wchodzimy głębiej. Natomiast baśń tradycyjna to jest, jakbyśmy próbowali kompleksowo walczyć z tą ciemnością. Pokazujemy, że owszem jest zło, ale ty jako bohater masz wszelkie zasoby albo możesz je pozyskać. I baśń mówi, jak pozyskać, żeby to pokonać. My chyba ludzie coś takiego mamy, że jak nam się powie, słuchaj, weź kukurydzę, dynię, fasolę i zasadź i to będzie ci lepiej rosło, bo to i to, to my to wpuścimy jednym uchem, wpuścimy drugim. Poszło, nie ma. A z jakiegoś powodu, jeżeli to obudujemy i powiemy, bo siostry się poświęciły, bo wcześniej był głód, bo słońce ziemię wypaliło, bo deszcz zniszczył, a jak one trzy, to one taką sztamę ze sobą zrobiły, że teraz to nic ich nie ruszy. I my wtedy, o, to tak trzeba siać. One niosły te ważne wartości. Ja to bardzo wyciągam i dlatego tak ważne jest dla mnie, żeby to w kawiarni u siebie przekazywać dorosłym, no bo to dorośli później niosą to dzieciom też, a przy okazji sami odkrywają te rzeczy. Przyznam, że ja byłam taką osobą bardzo, bardzo niepewną siebie, bardzo zachłupkaną i bardzo samotną wbrew pozorom. Dziś wiem, że prawdopodobnie, bo nie jestem zdiagnozowana, więc to jest taka samodiagnoza, ale bardzo wiele się zgadza, mam zespół Aspergera. Moje zachowania bardzo często pewnie były nie do końca zrozumiałe, a też i ja nie umiałam odczytywać gestów, pracując w muzeum. Jak odkryłam, ja nie patrzyłam w oczy. A nie patrzenie w oczy, no to potocznie oszukuje, kłamie, coś kręci. No ludzie podchodzili w związku z tym nieufnie. A to chodziło o to, że patrzenie w oczy mnie rozpraszało. Wtedy mówiono, że jest to jedna z kluczowych cech. Potem się zaczęłam uczyć, jak już się dowiedziałam, to wiadomo, że szukałam informacji, jak to obejść. Natomiast jeszcze w średniej szkole tego nie wiedziałam. Trafiłam też zupełnym przypadkiem do czarnej trzynastki. I to było coś,
co mi tak trochę uporządkowało życie i też pokazało mi drogę przygody, gdzie poznałam mojego męża, bo zupełnym przypadkiem jechaliśmy razem po zbiórce drużyny do domu. Się okazało, że on jest też w drużynie, tylko w zastępie chłopców. Nawet chyba był zastępowym wtedy. Nie zawsze wiedziałam, co robić, więc rozładowywałam sytuację jakimiś żartami i wygłupami, ale też miałam świadomość, że to nie do końca tak powinno wyglądać, więc ja gdzieś cały czas czułam się taka sama. Na 18 nikt nie przyszedł. Mój przyszły mąż przyszedł tylko potem. Nikt więcej. Wiedzą, że ja piszę wiersze, to napisał opowiadanie swoje i tak je ładnie oprawił i tak przyniósł właśnie, to był ten jego prezent. Na początku on mi się nie podobał i nie chciałam z nim chodzić, chociaż moje koleżanki, które tam miałam, to twierdziły, że już jesteśmy parą, ja zawsze je tam stopowałam. Był bardzo wytrwały, przychodził do mnie latami i dopiero po 6 latach, jak się pobraliśmy tej znajomości, bo ja bardzo wolno się otwierałam i bardzo wolno przyjmowałam, że no dobra, mam chłopaka.
Idzie sobie głupi Jasiu, słonko świeci, śpiewa ptak. Czy on jest naprawdę głupi? Może nie, a może tak.
Tak naprawdę ja się interesowałam biologią. I ja zdawałam na biologię w Warszawie, na SGGW. Drugi raz mi się chyba nawet na biologii powinęła noga, dlatego że ja się wystraszyłam komisji i zanim przetworzyłam pytanie, o co chodzi, to oni stwierdzili, że ja nie wiem i po prostu kazali mi iść sobie. No i wtedy zrezygnowałam. Zadzwoniła koleżanka z propozycją pracy w archeologii. Jako taka pomoc archeologiczna, bo oni przywieźli z wykopalisk dużo rzeczy, trzeba im to było posegregować. I zaczęłam pracować w muzeum. Dalej działaliśmy też w harcerstwie, wspólnie prowadziliśmy potem ten zastęp, założyliśmy drużynę. Mąż skończył studia no i w końcu żeśmy się pobrali. Przyszły na świat najpierw syn, potem córka dosyć szybko i tu się urodziła nasza trzecia córeczka. I ja jako mama bardzo się spełniałam. Robiliśmy teatrzyki, później jak tutaj się przeprowadziliśmy, dzieciom kupiliśmy piętrowe łóżka, można było kotary robić, się odsłaniać, robiliśmy przedstawienia sąsiadkom, tu było dużo dzieci na osiedlu, więc dzieci spraszały. I robiliśmy czerwonego kapturka, albo Gałczyńskiego brałam dla dzieci nawet, osiołek Porfirion. No cuda, żeśmy tutaj odstawiali i mi było po prostu dobrze z dziećmi. Nie myślałam, że coś kiedyś będzie dalej, że ja coś innego będę robić. Wrócę do muzeum, do mojej etnografii i będę się tam spełniać. Kiedy wróciłam po wychowawczym, dostałam inne stanowisko, dużo niższe, ponieważ nie było już dla mnie miejsca. I ja wylądowałam jako pomoc muzealna i ja się zaczęłam nudzić, ponieważ pomoc muzealna to jest osoba, przynajmniej była tak wtedy, która siedzi na sali i patrzy po prostu na ręce zwiedzającym. Nawet szukałam wtedy pracy, że ja nie chcę, ale pracy nie było w tym czasie. Człowiek wpada w taki marazm. Bywało tak, że ja byłam praktycznie sama w muzeum. Przez ileś dni nikogo nie było, więc jak ja otwierałam, jakbym była niemową, się zachowywałam do tego człowieka. Sprzedawałam po cichutku bilet, bo wtedy kapcie jeszcze były. W Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Podprowadzałam go do skrzyni z kapciami. Ja się w ogóle nie odzywałam do człowieka. W pewnym momencie zaczęłam nawet radio włączać, gdzie ja zawsze nie oglądam telewizji, nie słucham radia. Jeżeli słucham muzyki, to nie mogę robić nic innego. Ja nie jestem w stanie, a wtedy puszczałam sobie muzykę. Te studia przyszły w takim momencie, że ja już stwierdziłam, że no muszę coś ze sobą zrobić. Miałam być pedagogiem. Kuzynka mojego męża przyszła któregoś do mnie razu i mówi, może na pedagogikę pójdziemy. Dobra, no to chodź. Za rękę we dwie na egzamin. I poszłyśmy. No i dostałyśmy się na tą pedagogikę, którą skończyłam. Byłam też zadowolona. Miałam to swoje psychologię, którą pogłębiałam. I nawet myślałam, że może będę pracowała w szkole, ale wtedy były trudności i nie można było pracy znaleźć, więc dalej siedziałam w tym muzeum.
Byłam przeniesiona potem z Choroszczy do Muzeum Alfonsa Karnego, gdzie trochę więcej się może działo. Muzeum Karnego jest ogród, więc to w pracy jakoś tam dawało radę, natomiast zaczęło się psuć w małżeństwie, jak to czasami bywa. Mój mąż miał bardzo stresującą pracę. I ja mu wiele razy mówiłam, żeby zrezygnował z tej pracy. On się upierał, że nie. Wpadł chyba w męską depresję. Wychodziłam za człowieka, który absolutnie nie miał problemu z piciem. Zwyczajnie przegapiłam te pierwsze sygnały. To się zaczęło częściej, częściej. No i doszło już do tego, że już nie mogłam na przykład na niego liczyć. Umówiłam się na przykład do sklepu z nim na zakup córce płaszczyka. I ja przychodzę, on po prostu pijany w sztok leży i nigdzie nie pójdziemy. I tu już zaczęłam bardzo prosić, żeby się ogarnął, żeby szukał. No ale do niego nic nie docierało. Wręcz zaczął być agresywny w stosunku do mnie, że ja od niego tego żądam. Zaczął szukać sobie dziewczyny. Początkowo na delegacjach. Potem zaczął tutaj się spotykać z kimś. Dręczył mnie psychicznie, ale też dręczył mnie fizycznie w pewnym momencie. I ja powiedziałam, że trzeciego razu nie będzie. Uderzył mnie. Co czuje człowiek, który przez ponad 10 lat był w szczęśliwym małżeństwie? Szok. Usiłuje znaleźć jakieś wytłumaczenie. Dlaczego nie zauważyłam? Ten aspekt fizyczny, byłam w stanie się z nim pogodzić. No, miał skok w bok, dobra, poszedł, wrócił. Ale już to, że on zaczyna mnie nie szanować, zrzucanie podświadomej winy na rodzinę i robienie rodzinie piekła, że się samemu poszło w alkohol kobiety inne. No to już bolało bardzo. Byłam już tak zdesperowana, że poszłam na tą niebieską linię. Pamiętam, jak ja strasznie płakałam, kiedy mi babeczka powiedziała, że nic się nie dzieje. Jak ja opowiedziałam, że przecież on ma dobrą pracę, on jest inteligentny. No tak, no inteligentnie potrafię rozwalić. I dopiero kiedy ona wyszła i zostawiła mnie taką roztrzęsioną i spłakaną, bez żadnej pomocy, z drzwi wyszedł student, który miał tam praktykę, student po prawie. On mi powiedział parę rzeczy, które mnie tak wzmocniły na duchu, że on nie może mnie tak po prostu wykopać za drzwi i pozbawić wszystkiego. To już był moment, że ja musiałam ukrywać się. Jak ja na przykład próbowałam gdzieś zadzwonić, czy się pokłócić, on nie pozwalał mi na przykład wyjść na spacer, żeby odetchnąć, bo on mi zamykał drzwi po prostu. Albo wyrywał kable z telefonu. Nie było wtedy jeszcze komórek. Jeżeli nie szłam do pracy, to ja leżałam do godziny 10, patrzyłam tempo w sufit i nie byłam w stanie ani ręką, ani nogą. Przyszła któregoś razu, jak ja tak leżałam w tym łóżku, tak tempo, w rozchystanej piżamie, moja średnia córka i powiedziała mi jakieś zdanie, które miało mnie jakoś pocieszyć, czy pomóc mi się podnieść. I pamiętam moją myśl. Boże, co z ciebie za matka? To ty możesz tak usiąść przy dziecku i go pocieszać, a nie kuźwa, żeby to dziecko siedziało przy tobie i to ci mówiło. I to był ten moment, w którym ja powiedziałam sobie dość. Ja się rozstaję. Mieszkaliśmy jeszcze przez rok razem i przez jakiś czas było dobrze, a potem znowu było źle i wtedy syn nastoletni wezwał policję. Wcześniej też była nieraz policja w domu i to pytali, czy on ma gdzie przenocować. Zamiast go wziąć do wytrzeźwiałki, on mówił, że tak i szedł do garażu. Właśnie przed rozwodem była noc, gdzie oni trzy razy przyjeżdżali. Przeważnie nie mam tytułów wierszy, więc wszystkie są trzy kropki. Miłość bryzga krwią z mego serca. Czerwone strumienie zalewają mi oczy i duszę, ślepne. A przestraszone ręce szukają oparcia w rzeczywistości. W końcu mąż się wyprowadził, ale to nie jest tak, że ja od razu miałam pomysł na siebie w życiu.
zanim wpadłam w tą totalną depresję, to szukałam odskoczni od tej tragedii w domu, szukałam znajomych. A wtedy zaczął się ten boom na czaty, na portalach. I znalazłam taki pokój, który nazywał się Spokojna Polana. I zaczęliśmy się siłą rzeczy poznawać. I tam zadziała się pewnego rodzaju magia kiedyś. Otóż ja się ujawniłam z wierszami. Bywało tak, że na początku, jak ktoś przychodził, to się wcinał w ten tekst. Ktoś inny coś do kogoś zagadał, więc ten wiersz zaczął być przerywany. Ale na tyle moje wiersze się spodobały społeczności, że postanowili pewnego dnia, kiedy ja miałam pisać wiersz, zamknąć pokój. Kiedy ktoś nowy wchodził, to administrator wlatywał mu na priv, mówił, teraz się nie odzywaj, teraz się nie witaj. Także ja miałam do dyspozycji ciszę w eterze. Mój tekst zaczął się pojawiać od gwiazdeczek początkowych po ostatnie słowo koniec. I dopiero potem zaczyna się dyskusja. Osoba, która nie wierzy totalnie w siebie i nagle cały pokój słucha randomowych ludzi z internetu. I to nie dzieje się raz, dwa, tylko to się dzieje często. Ja zaczynam dostawać maile. Edytka, możesz mi przysłać wiersze, bo wiesz, moja mama umiera, ma raka i mi jest tak smutna, a twoje wiersze są takie pozytywne.
Chodź, Nini, do nas, chodź.
Pewnego razu Dom Kultury Zenit do mnie zadzwonił. Wtedy często tam zachodziłam, też poezję dla nich robiłam wieczorki. Starałam się wychodzić i przełamywać siebie. I słuchaj, Edytka, a mogłabyś opowiedzieć baśń? Chciałam nadbudować na tym zajęcia. Ja mówię, ale dziewczyny, nagrajcie to. Baśń, akurat arabską wybrałam. No i ja tą nagraną baśń wstawiłam do internetu. Szymon, którego kompletnie nie znałam. I nagle pod filmem pyta, ale super, będziesz z tym jeździć, bo ja od września. I tak od słowa do słowa ja się dowiedziałam, że istnieją opowiadacze. Ludzie sobie opowiadają baśnie. Szymon zaraz mnie zaprosił na festiwal 1001 opowieści w Poznaniu. Ja przyjechałam na ten festiwal. Przez całą noc byłam z tymi ludźmi. Moja baśń kończyła cały wieczór. Nie dość, że otworzył mi się ciekawy świat ludzi bardzo otwartych, bardzo życzliwych, to jeszcze okazało się, że to mnie fascynuje i tu mogę zrobić pętlę. Gdzieś tam jest ten żal. Chyba jeszcze nie wybaczyłam. Chyba jeszcze nie.
Zobaczę, co tutaj jest.
Słońce umościło się na dachu stodoły. Zapadło w słomianą strzechę, szeleszcząc. Przygląda się zaciekawione matce przy wieczornym udoju. Zapadając za horyzont, ostatnim promieniem wykrada mleko z kociej miseczki. Jeszcze ciepłe. Dobre na spokojny sen. Taki powrót do dobrego dnia.
Moi drodzy, nasza podróż dobiegła końca. Jesteśmy znowu na Podlasiu. Musimy jeszcze wrócić tu do kawiarni. Zamknijcie na chwilę oczy. Siadamy na nasz galeon baśni. I płyniemy. Na szczęście nie mamy daleko.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej, Bajarka. W audycji wystąpiła Edyta Ślączka-Poskropko.